Najlepsze bo pomorskie.
Wchodzimy i od razu czuć zapach taki.
Tak, czuć zapach środka konserwującego. Obiekty drewniane jest bardzo charakterystyczny dla wszystkich obiektów zabytkowych drewnianych w Polsce. W skansenach możemy go też poczuć, no i tutaj też zawsze się z nami unosi.
I w tle słychać wodę.
Słychać wodę, tak. Szumi, płynie, leci, jest nawet przygotowany młot do uruchomienia. Za chwilę go puścimy w ruch. Też często słychać u nas ptaszki, mamy bliszki górskie, które tutaj gniazdują co roku, wychowują miod, także jest bardzo przyjemnie.
Jesteśmy w kuźni wodnej w Oliwie. Co to jest za miejsce?
O, bardzo specyficzne miejsce. W zasadzie właściwa nazwa to jest kuźnica, czyli mamy tutaj urządzenia napędzane siłą wody poprzez koła wodne. Nasza kuźnica jest, z tego co wiem, obecnie jedyną w Polsce, która ma działające młoty wodne. Tak, i tutaj generalnie przez XVII, XVIII do połowy XIX wieku produkowano żelazo i stal w postaci sztab, prętów, płyt. Tutaj przywożono w dużych ilościach osmund, czyli surowe żelazo uzyskiwane w procesie dymarkowym. Ze Szwecji je sprowadzano. To żelazo było zanieczyszczone, je trzeba było wielokrotnie przekuwać i to właśnie robiono za pomocą naszych młotów wodnych.
Przychodzimy tutaj i czego możemy się dowiedzieć?
Możemy się dowiedzieć o historii metalurgii, ogólnie też z naszej wystawy plenerowej o kuźnicach i hutach żelaza w Europie, które się uchowały do naszych czasów. Tutaj, jeśli dobrze trafimy, możemy też podejrzeć kowali podczas pracy. Robimy pokazy edukacyjne, ale też nie tylko kowalskie. Też i odlewamy brąz, mosiądz, srebro. Produkujemy żelazo w piecach dymarskich, także zajmujemy się różnymi rzemiosłami generalnie związanymi z wysokimi temperaturami.
Gdybyśmy tak podeszli, co takiego możemy dotknąć, zobaczyć tak z bliska?
No, przede wszystkim nasze młoty wodne. W momencie, kiedy nie są uruchomione, jak najbardziej można podejść, obejrzeć. Z ciekawostek, które w tym roku nam przybyły, mamy potężne imadło, potężne tabliczka znamionowa, jak informuje, produkowane w Bremen. Te imadło waży 240 kg.
Wow.
Tak, jest potężne i z tego, co nam wiadomo, w Polsce znajdują się tylko trzy takie imadła, w tym właśnie jedno jest u nas. Drugim ciekawym eksponatem, który niedawno do nas zawitał, jest potężne kowadło o wadze dokładnie 505 kg. To już jest naprawdę bardzo duże kowadło.
Które to?
Te tutaj obok nożyc mimośrodowych. Widać, że no jest potężne. Jest na nim sygnatura kolejowa, czyli charakterystyczne koło kolejowe ze skrzydełkami, a nad nimi korona w typie pruskim. Także z tego wnioskujemy, że jest to pruskie kowadło z początku XX wieku, pochodzące z zakładów napraw taboru kolejowego.
Ale jak patrzymy, ile narzędzi z tyłu jest, różnych młotów.
Tak, to są zakupy, darowizny. Często ze złomowca udaje się pozyskać te narzędzia, odrestaurować i oczywiście no, stanowią piękną ekspozycję, ale jak najbardziej służą nam do prac kowalskich, są cały czas w użyciu.
Właśnie, ktoś przyjdzie, będzie mógł trafić na kowala, który tutaj pracuje.
Tak, jak najbardziej. Piękne rzeczy, serduszka, kwiatuszki, różne wisiorki, tego typu rzeczy będzie dla nas robił, które później trafią do sprzedaży w pawilonie kasowym.
Odwracamy się w drugą stronę i to jest ten młot.
Tak, to jest ten młot. Możemy go uruchomić.
O, chętnie.
Będzie głośno.
Bardzo głośno.
Tak, tak, jest, a bije tylko w kawałek deski.
Jaka to jest siła?
Siła jest potężna, bo sam bijak, czyli ta metalowa końcówka na ramieniu młota waży minimum 250 kg, no do tego dochodzi jeszcze ciężar potężnego dębowego ramienia. Ostrożnie liczymy, że to jest minimum 400 kg, ciężar, który opadał na kute żelazo.
Idziemy tam dalej?
Przejdźmy dalej, tak, bo w tym momencie jesteśmy w warsztacie lewobrzeżnym. Teraz przez pomost przejdziemy do warsztatu prawobrzeżnego.
Najlepsze bo pomorskie.
Na głowę uważać?
Tak, tutaj jak widzimy mamy taki sam młot bliźniaczy. Mieliśmy małą awarię, wypadł klin od bijaka, musimy wykuć nowy klin i zaklinować. Generalnie te młoty regularnie ulegają jakimś drobniejszym awariom, bo ich konstrukcja, całe te młoty, to w zasadzie są zmontowane za pomocą klinów stalowych oraz drewnianych. No i od wibracji oraz zmian wilgotności te kliny się wiecznie luzują, trzeba je regularnie dobijać albo wymieniać na nowe, grubsze. Taka cały czas praca przy nich jest.
Tutaj z tej strony i madła, takie różne.
Kowadła, tak. Kowadła. Też. Teraz właśnie zmontowałem nową ekspozycję różnych naszych kowadeł, które tutaj mamy, większe, mniejsze. I tak są zgrupowane w tej chwili, żeby ładnie się tutaj eksponować. Ale oczywiście jak wpadają kowale, jest jakaś większa akcja, no to zaraz mi je poprzestawiają w zależności od swoich potrzeb. No bo jak najbardziej te wszystkie kowadła służą nam do pracy.
Taki laik jestem. Czym one się różnią? Że jedne są takie wypukłe z jednej strony, a z drugiej strony takie proste?
Tak, no w zależności od operacji kowalskich te kowadła mają różne formy. Mamy kowadła bezrożne, tak, z bitnią prostokątną. Bitnia, czyli ta górna płaszczyzna, na której kładziemy rozgrzany metal i go kujemy. Mamy rogi trójkątne, okrągłe, na których możemy już kształtować jakieś bardziej złożone formy. Mamy też kowadła, które były źle użytkowane, jak na przykład te na ziemi, które ma róg jeden urwany, złamany. Nie wiem, jak do tego doszło.
No to ciężko taki róg złamać.
No trzeba było się na pewno postarać. Widzimy, tutaj mamy po środku ładne kowadło bezrożne z datą 1837 rok, wow. Ale najstarsze sygnowane to mamy tutaj już bardzo zmęczone. 1780 rok. No, bitnia widać była dokuwana z płyty stalowej, już niewiele z tej bitni zostało. Ładnie zdobione takim właśnie geometrycznym wzorkiem. Prawdopodobnie mamy tu litery F, W, SM. Ciężko powiedzieć, czy to są sygnatury kowala, który wytworzył te kowadło, czy też kowala, do którego to kowadło trafiło. Na pewno te kowadło powyżej też jest bardzo stare. Wnioskujemy po konstrukcji. Widać, że one jest zgrzewane z różnych kęsów żelaza doklejanych do siebie, dokuwanych. Jak je datować, ciężko powiedzieć, bo w zasadzie często formy tych kowadeł od XVII wieku do początku XIX wieku to były te same formy. Jeśli nie mamy naniesionej daty, to niestety czasami jest to bardzo kłopotliwe.
Czyli tak, tutaj kładę rzecz jakąś, którą chcę sobie stworzyć.
Oczywiście.
I uderzam.
Tak, oczywiście. No,
ten najprościej.
Najprościej, no, przedmiot, ten kawałek, kęs żelaza rozgrzany musimy trzymać oczywiście w kleszczach. No i młotkiem drugą ręką pobijamy, chyba że mamy pomocnika, który nam jeszcze pomaga większym młotem i nam pobija. Tutaj możemy zobaczyć o surowe żelazo, które tutaj właśnie było przekuwane. One było w takiej postaci, czyli to jest łupa żelazna wytworzona w piecu dymarskim z rudy żelaza. I tak jak widać, jest bardzo porowata ta masa, zanieczyszczona żużlem, kawałkami węgla drzewnego. No i to trzeba było rozgrzać do tych 1200-1300 stopni. Skuć, wykuć sztabę, przeciąć na pół, złożyć. Znowu zagrzać, skuć. Proces powtarzamy wielokrotnie. No i powstaje taka struktura warstwowa, trochę jak ciasto francuskie. Na starym żelazie, takim wytrawionym przez korozję, możemy zauważyć taką strukturę włóknistą. No właśnie ta struktura powstaje w wyniku tego wielokrotnego przekuwania, czym właśnie się zajmowały młoty wodne w naszej kuźni.
Tutaj po lewej, co to takiego?
To jest młot resorowy. Ciekawa konstrukcja. No wiemy, że zaraz po II wojnie światowej, w czasach niedoboru, te młoty były potrzebne i budowano je z tego, co miano. Jak się przyjrzymy, korpus jest zespawany z wygiętych szyn. To są szyny kolejowe. Główna część korpusu jest z tych szyn wykonana. No i takie młoty funkcjonowały w różnych PGR-ach i innych zakładach ślusarskich, kowalskich.
Tutaj wokół też widzimy pełno różnych narzędzi.
Tak, mamy bardzo dużo tutaj w tym warsztacie narzędzi. Zwłaszcza widzimy tutaj duże palenisko i dwa stojaki z dużą ilością najróżniejszych kleszczy, młotków, przecinaków, podsadzek kowalskich. Te narzędzia pochodzą z pracowni już świętej pamięci Andrzeja Dajkowskiego. Miał warsztat na Sielcach i wdowa przekazała do kuźni całe jego wyposażenie. Bardzo się z tego cieszymy, bo wszystkie narzędzia są w komplecie, no i dalej służą.
Właśnie, te lata lecą, a te wszystkie narzędzia są dobre.
Tak, są dobre. Oczywiście one ulegają awarii, coś się, młotek się złamie, kleszcze się wygną, ale to na bieżąco jesteśmy w stanie sobie wszystko naprawić.
Dwa duże piece, bo tam też widziałam piec.
Ach, te piece, to jest skaranie boskie. Cóż, powiem tak, że nie bardzo wiemy, czym są te piece, bo ze zdjęć archiwalnych sprzed remontu kuźni wiem, że te piece były zawalone. Kominy stały, tak jak są tutaj. No i Muzeum Techniki w Warszawie, które przejęło kuźnię i zaczęło remont, w latach bodajże 80. XX wieku odbudowało te piece, po pierwsze z niewłaściwej cegły, pomurowano zaprawą cementową zamiast szamotową. I sama konstrukcja, te drzwiczki żeliwne, sklepienia popękały i no na pewno te piece wymagają remontu, a przede wszystkim przebudowania na paleniska no zgodne z formą historyczną, które będą nam służyły dalej do prac, bo w tym momencie mamy dwa wielkie kloce, które no do niczego się nie nadają.
A nie, jeszcze tam zerknijmy, a tam co jest?
Takie pomieszczenie nazywamy to roboczo składem opału, bo no, historycznie na pewno tutaj potrzeba było bardzo dużo tego opału. Opalano węglem drzewnym. Równie dobrze to mogło być pomieszczenie magazynowe. Jak patrzymy po ścianach, no, te pomieszczenie jest wymurowane z potężnych głazów granitowych i kto wie, to może być część kuźni jeszcze z najwcześniejszych lat. No, najstarsza zmianka 1597 rok. XVI wiek, całkiem możliwe, że ta część kuźni sięga tego okresu.
Gdyby ktoś sobie tak zaplanował sobotę, niedzielę, jakieś popołudnie, żeby przyjść do kuźni, dlaczego warto to miejsce odwiedzić?
Tutaj czuć historię. Tu ten zapach, te pajęczyny, te wszystkie narzędzia, to nie jest takie muzeum, że proszę nie dotykać eksponatów. W większości można dotykać, z góry uprzedzam, o wszystko tu się można pobrudzić, siłą rzeczy. No i ten klimat właśnie, ten szum wody, ta zieleń wkoło jest po prostu urokliwie.
Dużo osób odwiedza kuźnię?
W porównaniu do innych oddziałów Muzeum Gdańska mamy dosyć niską frekwencję. No, kuźnia znajduje się tak na uboczu, na tyłach zoo i niełatwo do nas jest trafić. Jednak od pętli tramwajowej w Oliwie no to tak pół godziny dobrego marszu jest. Najlepiej jednak dojechać rowerem albo samochodem.
Ale warto.
Oj, zdecydowanie warto.
Najlepsze bo pomorskie.